Porozmawiamy teraz o trzeciej edycji programu Akademia Kobiet Spełnionych i ta rozmowa przebiegnie w bardzo dobrym kobiecym gronie. Jest z nami Monika Mularska-Kucharek, prezes Fundacji Łódzka Akademia Kobiecości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz są uczestniczki poprzednich edycji, czyli Anna Stańczyk.
Tak, dobry wieczór Państwu.
I dobry wieczór. I Marta Wilgocka.
Dobry wieczór.
No dobrze, to zacznijmy od pytania, co to znaczy właściwie kobiety spełnione?
I to pytanie do pani prezes, czy do uczestniczek, bo no nie wiem, pani redaktor.
A kto chciałby może zabrać głos jako pierwszy?
Ja myślę, że Ania kiedyś pięknie powiedziała, że jest kobietą spełnioną, więc ja za chwilę jej oddam głos, żeby wyjaśniła. Natomiast ja myślę, że osoba spełniona, czy kobieta spełniona, to ktoś taki, kto wiedzie życie w zgodzie ze sobą, ma poczucie takiego komfortu psychicznego i właśnie takiego spełnienia, czyli realizowania różnych swoich celów, które sobie stawia, marzeń, pasji i chyba wiele rzeczy się pod tym kryje. Natomiast to, co bym chciała podkreślić, że jest to bardzo subiektywne i dla każdego z nas spełnienie to zupełnie coś innego i warto też to uszanować. Raz, żeby nie narzucać, a dwa, żeby nie podążać za modami, które czasami okazują się zgubne.
Mm-hmm. No dobrze, to w takim razie pani Aniu, pani jest spełniona, tak?
Tak, stwierdzam, że jestem kobietą spełnioną, a było to nawet taka śmieszna, troszkę niezręczna sytuacja, bo zupełnie w innej sprawie z Moniką rozmawiałyśmy. Wtedy było w sprawie kalendarza, dzwoniła i mówi, a może wtedy pani przyjdzie na to spotkanie Akademii Kobiet Spełnionych. Ja mówię, tak, przyjdę. Jestem kobietą spełnioną. No i proszę powiedzieć, jaka była kontynuacja. Bo rozpoczyna się to nasze spotkanie i Monika mówi, wśród nas jest osoba, która stwierdziła, że jest kobietą spełnioną. Ponieważ zostałam wywołana do tablicy, więc powiedziałam, co myślę. A dlaczego? Tym bardziej poczułam potrzebę powiedzieć o tym, bo na tym spotkaniu było bardzo dużo młodych kobiet. Mhm. I wyszłam z założenia, właściwie poczułam to, że warto tym kobietom powiedzieć, bo większość młodych kobiet może uważa, kobieta spełniona. No kobieta spełniona to jest taka, coś się życie pięknie układa, poróża, płynie i ona happy. Nie, właśnie powiedziałam. Jakie były koleje mojego losu, gdzie dostałam w pewnych momentach kopa od życia, od mężczyzny, sama musiałam zadecydować o wszystkim, wziąć odpowiedzialność na siebie, ale ja to nazywam kłodami, które nam się rzuca pod nogi. I to jest najpiękniejsze. Nigdy nie poczułabym się osobą spełnioną, gdyby to życie mi się tak pięknie układało. Nie. Pokonując każdy z kolejnych trudnych momentów życia, ja nabierałam większej siły, pewności siebie, a jednocześnie odpowiedzialności za siebie, za dziecko. I coraz więcej miałam marzeń i wyzwań. I ja kontynuuję. No między innymi mogę powiedzieć, że co niektórzy się z tego śmieją, ale ja wiem, ponieważ po wielu, wielu różnych trudach i przejściach realizuję cel. No tak jak Monika wie, swego czasu powiedziałam, że mi się marzy stowarzyszenie. No i jestem już prezesem stowarzyszenia. Marzenia się realizują. Mam cel, wiem, że odejdę w wieku 103 lat. A dlaczego? No też wytłumaczę. Wszystko się zmienia. I żebym mogła ten cel zrealizować, musi się zmienić całkowicie świadomość, mentalność. Wiem, jestem na takich szkoleniach Dispenzy, Grega Bradena i ja w tej chwili interesuję się również fizyką kwantową, więc wiem, jak to będzie. I na pewno ostatni cel będzie zrealizowany. Ja mam tak zaplanowane życie, że ja powiedziałam, że wiem, jaki utwór na cmentarzu będzie grany. Ja powiem, żegnam was, jestem spełniona i szczęśliwa.
Tak, no to rzeczywiście robi wrażenie. Pani Marto, pani spełniona
tak,
również?
Ja również spełniona, chociaż oczywiście, tak jak tutaj pani Ania powiedziała, różne kłody pod nogami życie przynosi. Natomiast ja trochę też nawiążę do tego, co Monika Agata mówiła, tylko ja z kolei, ponieważ zajmuję się mentoringiem, coachingiem kariery, to u mnie to spełnienie w szczególności interesuje, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, jeśli chodzi o obszar zawodowy. I myślę sobie, że dlatego mówię, że nawiążę do tego, co powiedziała Monika, bo rzeczywiście dla każdej z nas, dla każdego z nas to spełnienie jest czymś innym. I ten sukces jest czymś innym, tak? I to tak naprawdę zależy od naszych wartości w danym etapie życia, co jest dla nas spełnieniem.
Mm-hmm. A można być spełnionym zawodowo, a nie spełnionym na innych polach?
Można, ale myślę sobie też o tym, że wszystko jest przekonaniem. Więc jeżeli będziemy utrwalać w sobie takie przekonanie, że albo, albo, no to pewnie też zgodnie pewnie z fizyką kwantową i energią, która płynie i którą jesteśmy, tak się będzie wydarzało. Natomiast jeżeli będziemy nad tymi przekonaniami pracować, to jest możliwe, wierzę w to, że jest możliwe spełnienie w różnych obszarach. Natomiast klucz w tym jest taki, żeby to po prostu umiejętnie poukładać.
Sporo pracy pewnie przed nami. Wróćmy na chwilę do tego programu Akademia Kobiet Spełnionych. Do kogo wy adresujecie zaproszenie? Do kobiet spełnionych, czy do takich, które są niespełnione i chciałyby się spełnić?
Ja myślę, że do jednych i do drugich. Akademia Kobiet Spełnionych to zaproszenie do kobiet, które czują się spełnione i chcą podzielić się tym, chcą pobyć w gronie osób o podobnej wrażliwości, otwartości właśnie na rozwój, być może zainspirować kogoś, ale również do kobiet, które poszukują rozwoju i spełnienia. Kiedy organizowałam po raz pierwszy Akademię Kobiet Spełnionych, napisała do mnie pani, że bardzo chciałaby wziąć udział w Akademii, ale nie czuje się spełniona i musi poczekać, aż to poczuje, żeby przyjść. I wtedy właśnie odpisałam jej i też dodałam taki opis na Facebooku, myśląc o tym właśnie, że ktoś tak może to interpretować, że to jest tylko dla kobiet spełnionych. Właśnie moją ideą było to, żeby też właśnie w ramach Akademii poszukiwać spełnienia, żeby dowiedzieć się o tym, jaką drogą można iść, żeby właśnie na mecie to spełnienie było. Także do jednych i do drugich ja uważam, że te dwie edycje pokazały, że faktycznie obydwie grupy się ze sobą spotkały i kobiety bardzo spełnione, które się dzieliły swoim doświadczeniem, które wystąpiły w roli prelegentek, ale również kobiety, które były na przykład, tak jak tutaj słusznie zauważyłaś, spełnione na przykład w jednej dziedzinie życia, ale w drugiej niekoniecznie. I też zabierały głos i mówiły albo gdzieś w kuluarach panie sobie rozmawiały. No i też były kobiety, które przyszły tutaj po to, żeby właśnie tego spełnienia poszukać, żeby trochę dobrej energii też wziąć, bo potrzeba im tego do tego właśnie radzenia sobie z kłodami, z przeciwnościami losu, z ostrymi zakrętami, które gdzieś się pojawiają, bo to był czas pandemii przecież, więc dużo było takich trudnych sytuacji, trudnych doświadczeń. Druga edycja podobnie, to też skupiła i kobiety, które poszukiwały spełnienia i spełnione, co też wybrzmiewało w ogóle, więc to też było takie niesamowite, że to hasło zaczyna inspirować. I to, co mnie buduje jako organizatorkę, że po jednej i po drugiej Akademii spłynęło bardzo dużo podziękowań, a właśnie w ramach tych podziękowań padały takie hasła: teraz poczułam się spełniona, albo wiem, co to może oznaczać, albo potrafię to teraz nazwać, czy tak jak powiedziała Marta na przykład, uświadomiłam to sobie, że ja w gruncie rzeczy to jestem świadoma, że jestem spełniona, ale nie byłam tego świadoma, więc tutaj też myślę, że to wszystko, co się zadziewa podczas Akademii i wiedza, i doświadczenie, przede wszystkim dobra atmosfera, ładują akumulator. Ja wiem, że to jest taki slogan, ale jednak w podziękowaniach bardzo często te informacje się pojawiają. Kobiety też się integrują, nawiązują relacje ze sobą. Tak. To też jest piękne później, kiedy obserwuję na Facebooku, że komentują sobie nawzajem, gdzie się zapraszają. O to też chodzi.
Mhm, czyli mamy kobiety spełnione i kobiety w procesie spełnienia. Tak?
Dokładnie tak.
No dobrze. W każdym razie każda ta kolejna edycja stanowi jakieś takie psychologiczne wyzwanie. Tak? Jest sposobem na odkrycie wewnętrznej siły, tak?
Tak. A nie potencjału. I to, co powiedziała Monika, że już nawiązały się znajomości, przyjaźnie, już się rozpoznajemy. Oj, fajnie, że jesteś, co u ciebie nowego? No i nawzajem się inspirujemy.
I motywujemy trochę.
Oczywiście, bo w ogóle no, chyba z założenia Monika wybiera takich mówców, którzy no, nas motywują. No bo pierwsza ta edycja w czasach pandemii, no to to było jak najbardziej potrzebne. Wyciągnąć nas z tego psychicznego doła. A potem siłą rozpędu, no w ogóle, no w każdy z wykładów i każdy mówca to jest przez Monikę tak odpowiednio wybrane do danego czasu, jak ja to bym powiedziała. Także to są fantastyczne spotkania, kapitalne. No w ogóle każda z pań mówców czy coachów ma swój indywidualny sposób podejścia, no... do klienta, powiedziałabym, bo większość osób jest również coachami. I to jest piękne, bo każdy z nas, no na przykład ja teraz w tej nowej działalności, jakże wykorzystuję tą informację, którą dostałam. Bo chyba Magdalena kwapisz. No to właśnie tak. Taka fajna metoda spojrzenia w oczy i tam tak się nazywam, czy co, jak się czujesz, czy coś. To jest bardzo ważne. Pierwszy kontakt i że tak powiem, wiedza, doświadczenie, no atmosfera przednia, no w ogóle zawsze wszyscy
tak, Monika jest tutaj, myślę sobie...
takim spoiwem.
Tak, spoiwem i taką osobą, która bardzo to trzyma wszystko i poczucie humoru twoje, Monika, jest takie, że po prostu ja...
Czasem trochę żałuję.
Nie, bardzo dobrze. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o tym, co ta Akademia daje, że jakby poza właśnie inspiracją, motywacją, to właśnie to poczucie wspólnoty. Mhm. Że to jest taki kawałek, zwłaszcza w tych czasach pandemicznych, gdzie to się niestety bez naszego wpływu trochę zostało nam zabrane, to poczucie przynależności, wspólnoty, bycia razem w takim kobiecym gronie, w kobiecej energii sprawia, że sam fakt tego już daje nam jakieś spełnienie, chociażby na chwilę, tak? Na ten moment, kiedy tam jesteśmy. Tym bardziej, że spełnienie tak naprawdę jest procesem. To nie jest dane nam na stałe, że dzisiaj jestem spełniona i tak już zostanie, tak? Tylko to jest nasza praca wewnętrzna nad tym, żeby dbać o to po prostu, nie?
To jeszcze ja dodam, mogę jedno tylko zdanie?
Tak, oczywiście.
Znaczy, ja tylko chciałam powiedzieć,
nawet
że ten klimat, tak, jest chyba bardzo doceniany, natomiast najśmieszniejsze jest to, jak się kończyły dwie edycje Akademii i nikt nie chciał iść do domu. To pamiętam. Już mówiłam, że no jakby już koniec. Tak, tylko koniec, ale znaczy zawsze się to przedłużało oczywiście, ale często pani mówi, że jest po prostu tak miło, tak serdecznie, że szkoda wychodzić i też nawet to dziewczyny mówiły, czy prelegentki, podczas pierwszej Akademii byłem, gościem honorowym była Paulina Smaszcz, w ubiegłym roku była Kasia Pakosińska, która też powiedziała, że po prostu jakoś takiej było dobrze, że rozmawialiśmy znacznie dłużej, później bardzo długo choć w ogóle schodziła ze sceny. Później jeszcze też gdzieś tam siedziała i powiedziała, że jest tak cudownie. Natomiast a propos w ogóle tych wydarzeń, to taką mam tylko refleksję, jak była Ania Hamela u nas na konferencji, którą organizowałam, też jakby w podobnym składzie. Oczywiście konferencja zgromadziła chyba z 90 osób, taki miała ogólnopolski charakter. I Ania Hamela miała śpiewać pół godziny, a śpiewała prawie półtorej. Ja już tak ze sceny, a ona powiedziała, właśnie, fakt, że też dziewczyny jakoś tak reagowały pozytywnie. Więc to też było takie właśnie, ona powiedziała, że też czuła, bo ja myślę, że to się czuje, tak? Jakby no pewnie też ja to robię naprawdę z serca i to nie jest jakby biznesowe, bo w tym roku też jakby przyświeca temu idea, tak jak zresztą zawsze, jakaś charytatywna.
Honorowa Dziękuję. Prelegentka.
Ojej, pani Wojdyło, która przyjęła zaproszenie. Cieszę się niezmiernie, ponieważ uwielbiam panią psycholog.
Też miałam z nią okazję rozmawiać kilkakrotnie. Bardzo sympatyczna osoba.
Bardzo mądra.
Mądra.
Tak, bardzo mądra, świadoma. Ja oczywiście znam panią Wojdyło przede wszystkim z książek, które już dawno miałam przyjemność czytać i które w ogóle wpłynęły na moje życie i myślę, że przyczyniły się do spełnienia w tym życiu, bo czytałam te książki naprawdę w liceum już i one gdzieś zawsze były taką dla mnie wskazówką i drogowskazem. I wiem, że temat, który poruszamy, czyli temat właśnie samooceny, poczucia własnej wartości, jest ważnym i potrzebnym tematem. I pani Wojdyło mówi o tym bardzo prosty, normalny sposób, taki, który trafia do wszystkich. To nie jest slang amerykański, który przyświeca dzisiaj wielu mówcom czy mówczyniom, na co nie do końca na przykład we mnie jest zgoda. To są rzeczy, które, informacje, które są poparte doświadczeniem, również trudnym doświadczeniem. To nie jest koloryzowanie życia i pokazywanie go tylko w jasnych barwach. To jest właśnie pokazywanie tego, co jest trudne, ale może być wartościowe. Czyli właśnie takie wyznaczenie takiej drogi do siebie. I tutaj też ten tytuł nawiązuje do książki ostatniej pani Ewy Wojdyło. Właśnie Droga do siebie. Myślę, bardzo też ciekawej, także przy okazji zachęcam też do sięgnięcia.
Mm-hmm. Oprócz tego wykładu będą też takie cztery interaktywne wykłady. Mm-hmm. I z czym się mierzymy?
To ja może powiem tutaj na początku o Joasi Hetman-Krajewskiej. Prawo wybaczania, czyli sztuka życia w lekkości. Ja poprosiłam Joasię o tym, żeby powiedziała o wybaczaniu, ponieważ wybaczanie, jak mówi Brian Tracy, to jest jeden z podstawowych wymiarów samooceny i poczucia własnej wartości. Joasia jest prawnikiem, ale też takim idącym w drogę właśnie samorozwoju, świadomości. Tutaj może, gdyby dziewczyny chciały powiedzieć, bo to nie jest zwykła prawniczka, może tak opowiem. Joasia skończyła różne kursy w zakresie radykalnego wybaczania i połączenie tej wiedzy prawniczej, Joasia zajmuje się głównie rozwodami, jakby kryzysami w rodzinach, w systemie, z wiedzą psychologiczną, taką rozwojową, świadomą, to jest coś niesamowitego i myślę, że te wykłady, które też były, to możecie też tutaj powiedzieć, były naprawdę wartościowe.
Tak, dla mnie to było niesamowite posłuchać osoby, która właśnie wywodzi się z tego świata prawniczego, a jednocześnie tak bardzo ludzko podchodzi do tych spraw, którymi się zajmuje. I myślę sobie, że to jest bardzo potrzebny kierunek i właśnie przejście od tych takich nawet mediacji, tak, które są takie bardzo jednak twarde, do takich aspektów, gdzie patrzymy na drugiego człowieka i zastanawiamy się, co pod tym stoi, że on tak się zachowuje, jakie jego potrzeby, że to jest niesamowicie ważne. Więc dla mnie to wystąpienie Joasi w dwóch poprzednich wydarzeniach, na których byłam, było dla mnie bardzo otwierające.
Świadomy, empatyczny prawnik.
To jest bardzo potrzebne w każdym tak naprawdę zawodzie i też mówi się o tym, że empatia jest tą kompetencją przyszłości, ale empatia taka rozumiana nie w charakterze współodczuwania, tylko właśnie zrozumienia, takiego daru czasu i uwagi, który możemy sobie dać innym, tak? Natomiast no niewątpliwie bardzo jest to potrzebne i cieszę się, że miałam okazję poznać Joasię i posłuchać, co ona mówi i jak podchodzi.
Mm-hmm. Bardzo ciekawa osobowość. Jest osobą, która również przyciąga. Oczywiście zaraz po jej wykładzie tam się grupki tworzą. I właśnie to, co powiedziała pani Marta. Bo mamy taki w głowie stereotyp. Prawnik to jest twardy. Przepisy, tyle się należy i tamtej empatii nie ma. Na zasadzie właśnie jak się słyszy, no bo żyjemy w kręgu ludzi i każdy ma jakiś tam problem i słyszymy rozwój. No to powiedział, za tyle trzeba się... A Asia właśnie mówi, a czemu u pana takie zacietrzewienie? Kochał pan tą żonę? Czy kocha pan... I to jest piękne, jak się słyszy z ust prawnika. Bo wiadomo, no, że to jest jej źródło, jej wiedzy, ale jej źródło utrzymania i temu podobne. Czyli jak można te dwa aspekty połączyć? Że można być świetnym prawnikiem, ale można być jednocześnie blisko ludzi. Czyli u niej się wyczuwa tą wspaniałą wiedzę relacji międzyludzkich. O, jednocześnie ona też daje przykłady ze swego życia. Jest urocza w tym, no bo ja, też tam rozwód, tam jeszcze coś i tu mówi, spotkali się jeden mąż, tu drugi, tu były dzieci. No to jak słyszymy, to wiemy, że to jest normalność, prawda? Bo z reguły, no jeżeli jest mówca i on mówi, ale on mądry, no wszystkie no, rozumy zje. Ale tu okazuje, że ona to przeżyła, jest niesamowita.
Ma ludzką twarz. Jak
tak, jest niesamowita, także cieszymy się, że Asia też będzie.
No to będzie prawnik z ludzką twarzą.
Tak.
I dalej.
Będzie też Magdalena Turowska-Kwapisz, członkini Rady naszej fundacji. Wykład bliżej siebie, bliżej innych o inteligencji emocjonalnej w życiu kobiety. Tutaj było wspomniane, że empatia jest tą kompetencją w przyszłości. Empatia bardzo ważnym, jakby tutaj składnikiem jest oczywiście inteligencji emocjonalnej. A mówi się inteligencja emocjonalna, kompetencja XXI wieku, czyli właśnie rozumienie siebie, rozumienie innych, samoświadomość, umiejętność budowania relacji, zarządzanie emocjami.
Intuicja.
Intuicja. Natomiast to są takie kompetencje, których potrzebujemy wszyscy dzisiaj w różnych obszarach życia, żeby było jasne. To już nie tylko w obszarach tych miękkich, ale również takich twardych, analitycznych. Magda też ma duże tutaj doświadczenie, zresztą prowadzi od wielu lat szkolenia z zakresu inteligencji emocjonalnej, pisze książkę na ten temat, ale przede wszystkim jest osobą, myślę, która potrafi robić to, o czym mówi, czyli jest i empatyczna, potrafi zarządzać emocjami, motywować siebie, innych, więc to wszystko jest takie spójne i też, tak jak dziewczyny mówiły, to w ogóle myślę, że mi przyświeca też taka idea, kiedy zapraszam te różne osoby, żeby współgrało ze sobą to, co ktoś mówi i co robi na co dzień. Bo sama bywam na różnych konferencjach, zresztą często bywam zapraszana na konferencje czy spotkania, gdzie są różne znane osoby. I wiem, że zupełnie się rozjeżdżają te dwie sprawy, czyli to, co mówię i to, kim jestem i jakie mam wartości. Ludzie to wyczuwają, to jedno, a dwa, że no jakby to nie jakby to nie moja bajka, może tak powiem, tak? Więc też dla mnie jest ważne, żeby ta spójność była, taka integralność moich przekonań, schematów z moim zachowaniem.
Dla mnie to też jest bardzo ważne.
No właśnie, więc dlatego też tutaj takie osoby. I myślę, że wykład Magdy też będzie bardzo wartościowy. Sylwia Monostori, siła czułości, samoakceptacji. Właśnie też taki, myślę, bardzo kobiecy temat, ale też ważny nie tylko w kontekście, i to też chcę podkreślić, w kontekście kobiet dorosłych, ale w kontekście mam, które mają przecież swoje dzieci, córki, którym trzeba dawać dobre przykłady, dobre wzmocnienia, szczególnie dzisiaj, kiedy mówimy o tym, że tak bardzo wzrasta wskaźnik samobójstw, prób samobójstw. Przecież statystyki za 2022 rok są przerażające i stąd w ogóle temat przewodni Akademii o samoakceptacji i poczuciu własnej wartości, nie bez przyczyny, bo kiedy gdzieś zaczęłam zgłębiać te dane, to ponad 2000 prób samobójczych wśród młodzieży, dzieci zresztą w wieku od 7 do 12 lat też, jakby to trochę bym powiedziała, zatrważające. I myślę sobie, że my ludzie dorośli nie do końca radzimy sobie z tym, co się dzieje, ale mamy zupełnie inne zasoby. Natomiast młodzież nie ma tych zasobów i potrzeba świadomych rodziców, potrzeba odpowiedzialnych, ale też takich, którzy mają wiedzę. Stąd też mój temat, jeśli mogę...
A no właśnie,
jakby tak,
zostawiłaś sobie na koniec ten
odnieść.
Temat.
Tak, jak wieść udane życie z krytykiem wewnętrznym, czyli o samoakceptacji, szacunku i miłości do siebie. To też się oczywiście wpisuje...
No dobrze, samoakceptacja to jest trudne wyzwanie, prawda? Ten nasz wewnętrzny krytyk jest często taki bardzo aktywny.
Tak bardzo, ale może oddam głos tutaj Marcie.
Tak, wewnętrzny krytyk jest czasami bardzo aktywny. To jest oczywiście, tak jak wcześniej już mówiłam o przekonaniach, jest połączony z różnymi naszymi przekonaniami, myślami, które nam się pojawiają w głowie. Natomiast to, co jest bardzo dla mnie istotne, jak ja pracuję ze swoimi klientkami, też mam własne procesy rozwojowe, że czasami spotykam się z tym, że mówimy, że tego wewnętrznego krytyka trzeba zniszczyć, że tego wewnętrznego krytyka trzeba z nim walczyć, że jakby trzeba go pokonać. A przecież, jak sama nazwa wskazuje, wewnętrzny krytyk to jest część nas.
Czyli walczymy sami ze sobą,
a tak naprawdę walka ma to do siebie, że zawsze ktoś musi przegrać. No więc pytanie jest takie, czy
kto
to ma
sens, przegrać, tak?
Natomiast to, co chciałam powiedzieć... Jeszcze, co jest ważne w przypadku krytyka wewnętrznego, zawsze jak uchwycimy sobie tą myśl, która nam się w głowie pojawia, która jest krytyczna wobec nas, świata, innych.
A podajmy jakiś przykład, pani Marto.
No to wobec siebie samej, tak? Że na przykład ja jestem spełniona, ale również mam krytyka wewnętrznego. I na przykład jak sobie myślę o różnych działaniach wideo, na przykład social media, to sobie myślę, to mój krytyk wewnętrzny mówi: nie, no po co będziesz to robiła, tam wystawiała się, prawda, tutaj na ocenę i tak dalej. I teraz ja mogę się zastanowić.
Czyli coś w pani głowie mówi, mogę zostać skrytykowana.
Tak. W związku z tym, jakby lęk przed oceną jest dosyć powszechny, zwłaszcza wśród kobiet. Z moich doświadczeń tak wynika, również z klientkami. I teraz, co mogę zrobić? Przede wszystkim uchwycić tą myśl, zobaczyć, uświadomić sobie, że taką myśl mam, a po drugie zapytać siebie, okej, no dobrze, to ten krytyk wewnętrzny, ta myśl mi nie służy, bo mi nie pozwala na przykład promować mojej działalności, ale jednocześnie pytanie, które zawsze powinniśmy sobie zadać, to jest pytanie, o co on dba dla mnie, czyli przed czym mnie chroni, czyli co, no właśnie, o co dba? No dba o mój komfort, tak? Na przykład o poczucie bezpieczeństwa, o jakąś taką...
Czyli dobrze rozumiem, krytykujemy siebie z poczucia bezpieczeństwa?
Paradoksalnie tak, bo jak wszystko ma dwie strony medalu. I z jednej strony ten krytyk jest blokujący, ale z drugiej strony właśnie on dba o to, żebyśmy były bezpieczne, bo nie chcemy wystawiać się na ocenę. I teraz praca na tym polega, żeby go zauważyć, żeby zobaczyć, o co on dba i jednocześnie no, zacząć z nim pracować tak, żeby, ze sobą pracować, tak, żeby móc jednak wyjść z tej strefy komfortu, nie? W której się, poza strefą komfortu de facto dzieje się rozwój.
Czyli nie walczymy, tylko rozmawiamy.
Tak.
Tak muszę się to przyjaśnić.
Tak.
Albo mieć udany związek. Znaczy wiem, że właśnie mój tytuł to być może znów trochę taki pod prąd, ale ja też prowadząc szkolenia przez te kilkanaście lat, często słyszę o tym, że ktoś walczy z krytykiem, albo właśnie go nie akceptuje, albo ma takie poczucie, że trzeba go zupełnie wyciszyć. Natomiast ja tutaj oczywiście podzielam to, co mówi Marta. Krytyk wewnętrzny jest nam potrzebny. On ma korygować nasze zachowania, ma nam pokazywać pewne rzeczy, natomiast...
No musi nas korygować.
No myślę, że gdybyśmy postępowali głównie podążając ze swoim potrzebami, impulsami, pragnieniami, to nie wiem, czy wszystkie tutaj byśmy były dzisiaj, panie redaktor. Natomiast ważne jest to, kto rządzi, tak? Jakby kto ma nad kim władzę. Uważam, że to my mamy mieć władzę nad swoimi myślami, nad swoimi przekonaniami, a nie mogą one brać góry po prostu, tak? Nad nami, przewagi. A tak się często dzieje. Poza tym no, kwestia socjalizacji pierwotnej, wtórnej, to są głównie schematy negatywne. Jesteśmy socjalizowani często poprzez negację, co świetnie oczywiście rozwija tego krytyka wewnętrznego. Niektórzy terapeuci niejednokrotnie mówią, że to jest głos bardziej surowego rodzica, który gdzieś stawiał nam poprzeczki, który podkręcał, przepraszam za kolokwializm, nasze ja idealne, a im bardziej wygórowane to ja idealne, tym gorzej wypadamy w kontekście ja realnego, tak? Czyli dzieje się źle, bo jest wielka przepaść, którą trudno przeskoczyć, tak? Dlatego często w właśnie takiej pracy mentoringowej, czy jakichś spotkaniach właśnie biznesowych spotykam osoby, które bardzo dużo osiągnęły, które zarządzają firmami, dużymi zespołami, natomiast na pytanie właśnie o samocenę i poczucie własnej wartości, no to tutaj często cisza, czy właśnie takie przekonania bardzo negatywne. I to, co właśnie też Marta zaczęła mówić, że ktoś po prostu wraca do domu i myśli sobie, mogło mi pójść lepiej, mogłem lepiej porozmawiać, a czy ja się w ogóle tego nadaję? Nie, to jest bez sensu, no coś tak z siebie cieszysz. Są inni, którzy robią to lepiej, nie przesadzaj, taki jesteś dumny z siebie, kiepsko ci poszło.
Jeżeli mogę wtrącić.
Bardzo proszę o to. Głos rozsądku i mądrości, wiedzy, doświadczenia.
Zgadzam się najbardziej z tym, że o wszystkim decydują nasze przekonania. Moja droga do miejsca, w którym jestem, była bardzo, bardzo długa. To, co powiedziała przed chwilą Monika, co mówią rodzice. Tak, mnie wpojono pewne zasady, głównie czego nie możesz. Ach, nie rób, bo co ludzie powiedzą? Co ty tam nie potrafisz? I ja z takimi przekonaniami weszłam w życie. I dziękuję, zawsze mówię, sile wyższej, która mnie do tego natknęła, że istnieje inna droga. Droga rozwoju duchowego. rozwoju osobowości. Nigdy bym nie do tego absolutnie nie doszła. I to, co ludzie powiedzą, no to ile czasu ja musiałam wykonać pracy z sobą, afirmacji i nie tylko, żeby, którym, no zakładam bloga, no to wszyscy, wariowałaś, ale cię tego skrytykują. No ale właśnie, przez to, że ja miałam świadomość, że ja wiem, co mam powiedzieć. Jeżeli oni mnie skrytykują, to jest ich odbiór. Ja mam coś do przekazania. I tylko dzięki temu, że ja z tym pracowałam, z tymi przekonaniami, to ja mogłam to zrobić. I wiele, no bardzo wiele życiowych sytuacji w życiu bym sobie nie poradziła z tym. Ty jesteś odpowiedzialna, dasz sobie radę, ale nikt z nas, bo ktoś mówi, oj Ania, ci zazdroszczę, powiedz jak to, no powiedz. To są kilkanaście lat, no i ileś pieniędzy. Dla mnie nie było przeszkody, ja jeździłam na szkolenia do Wrocławia, do Kalisza, wszędzie gdzie one siedziały. Ale stąd dzisiaj jestem kimś zupełnie innym, czyli po prostu mówię o tym, że to można, to trzeba chcieć, ale to jest praca z sobą. Oczywiście, nawet biorąc pod uwagę teraz propozycja Moniki z tym prezesem. Co mój mówi krytyk wewnętrzny? Zwariowałaś. Ty tego nie wiesz, tego nie wiesz, tego nie wiesz, tego... Boże, ile wytel... Ja się wyciszyłam w domu chwileczkę. Tego się mogę nauczyć, tego mogę się nauczyć. To było moje marzenie. Jestem i decyduję. Krytyk mówi non-stop. Ale jeżeli ma się przekonanie, to ja decyduję. Także to jest...
Pięknie, inspirujące. No
to jest, tak, tak, to jest inspirujące. Czyli tak, ten nasz krytyk to trochę porównuje, ten nasz krytyk trochę się boi, tak?
No bo miał doświadczenia takie. Tak. Boże. Mhm. Nie no posłuchałaś właśnie rodziców i widzisz, co masz. Tak było wiele razy. A mówiliśmy, żebyś tego nie robił.
No, i tak nam zostaje, i tak nam zostaje.
Czy to rodzice decydują?
Tak, ale w życiu dorosłym my mamy wybór. Ja to zawsze mówię i też wielokrotnie to pewnie gdzieś w różnych sytuacjach pada to zdanie. Z domu wychodzimy z deficytami, z zasobami. Natomiast co my z tym zrobimy w życiu dorosłym naprawdę zależy od nas. I można otworzyć tą walizkę jakby w tej podróży, którą jest życie i popatrzeć sobie na to, co mi się przydaje w życiu i na to, co mi się nie przydaje, czego potrzebuję do tego, żeby mierzyć się z tą drogą, bo dzisiaj jakby te realia są zupełnie inne, to jest oczywiste. My częściej też wystawiamy się na ocenę, na krytykę innych, też jakby w ogóle jest zupełnie inne podejście do człowieka, do relacji. Zmieniła się nam kultura z kolektywistycznej na indywidualistyczną, prawda? Gdzie dzisiaj jednak to jednostka, nie wspólnota bardzo często jest tutaj priorytetem. Więc dlatego te kompetencje związane z samooceną, poczuciem własnej wartości są tak nam potrzebne, bo myślę sobie, że nawet kiedy ja, tak bym, nie wiem, odniosła się do swojego życia jako dziecko, czy jako jeszcze licealistka, to jakoś chyba nie miałam jakby takich deficytów. Nie czułam tego, że tak bardzo mi ta samoocena i poczucie własnej wartości gdzieś zalegają. Natomiast oczywiście, kiedy wchodzimy w życie, kiedy mamy różne cele, kiedy są wyzwania, to wtedy jest to potrzebne, tak? To poczucie własnej wartości, ta adekwatna samoocena. Ja też często mówię o tym moim studentom, żeby właśnie wybaczyć swoim rodzicom, czy też zwolnić ich z takiej odpowiedzialności za błędy, bo rodzice najczęściej oczywiście chcą wychować swoje dzieci najlepiej jak potrafią. Robią to zgodnie ze swoimi schematami, przekonaniami i przecież żaden rodzic, na ogół oczywiście, znów to podkreślę, nie nachyli się nad kołyską, nad swoim dzieckiem i nie powie, zrobię wszystko, żebyś miał najniższą samoocenę i po prostu bardzo wyrachowanego krytyka wewnętrznego. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, tak? Ale gdzieś poprzez pewne swoje doświadczenia, poprzez to, co się wydaje dobre albo wydawało, postępuje w taki, a nie inny sposób. Kiedy dziś obserwuję czy swoich rodziców, którzy zawsze byli jakby dobrzy dla nas, tak? To jest oczywiste, ale dziś moim dzieciom mówią znacznie więcej, czyli swoim wnukom, pozytywnych rzeczy, bo mają większą świadomość, że to jest ważne, potrzebne,
Poza tym jest takie przyzwolenie społeczne na to, żeby mówić. Kiedyś był zakaz wręcz mówienia pozytywnych rzeczy, żeby ktoś piórka nie obrósł.
Surowych chów.
Oczywiście, tak, tak, żeby nie był zadufany w sobie, żeby właśnie gdzieś tam się nie unosił nad ziemią, nie chodził z zadartym nosem. Takie były normy społeczne. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj staramy się dowartościowywać, wzmacniać. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj też jest ważna ta integralność przekonań i zachowań, bo kiedy przychodzą kobiety na przykład na terapię i mówią o tym, że córka ma zaniżoną samoocenę, ma właśnie takiego krytyka, że co zrobi, to krytykuje, a kobieta mi mówi, a ja ją tak wzmacniam, ja jej tyle pozytywnych rzeczy mówię. Ale na przykład wystarczy, że to dziecko widzi swoją mamę, która siebie nie akceptuje, która siebie krytykuje, no to przecież ten przekaz będzie miał znaczenie. Kiedy też pojawi się na przykład jakiś negatywny przekaz skierowany w stosunku do dziecka, odnoszący się do osoby, a nie zachowania, no to nasz mózg zapamięta to, co negatywne i znów nie bez przyczyny zapamięta, no chce nas ochronić, tak, przed tym, żeby to się następnym razem nie zdarzyło, żeby być może się jakoś obronić przed tym, tak, więc tutaj też takie rzeczy warto wiedzieć, bo przecież te komunikaty negatywne można w bardziej konstruktywny sposób przekazywać, tak, dlatego jakby idea, jakby trochę tak przechodząc do jakby tego, co ma się zadziać po Akademii Kobiet Spełnionych, to idea jest taka, żeby właśnie ludzie jakby zyskali wiedzę, kobiety miały taką wiedzę, jak pomagać sobie, ale też jak pomagać swoim dzieciom, tak? Jak pracować ze swoim krytykiem wewnętrznym, samooceną, poczuciem własnej wartości i jak ewentualnie tutaj korygować takie zachowania u swoich dzieci, a szczególnie córek, bo ja myślę, że kobiety jednak tutaj mają więcej takich wyzwań w społeczeństwie, którym trzeba podołać.
No to co? To w takim razie pozostaje nam chyba zaprosić. Jeszcze tam, jeśli chodzi o program Akademia Kobiet Spełnionych.
Tak, to jeszcze dodam, że będzie koncert.
To jeszcze koncert.
Tak, bo ja zawsze łączę doznania takie poznawcze z emocjonalnymi, ale również duchowymi. I w tym roku będzie koncert Sylwii Strugińskiej-Wochowskiej. Tytuł koncertu Między nami kobietami. Myślę, że pojawią się piękne utwory. Sylwia jest też bardzo utalentowaną kobietą, doktorem, ale też sopranistką i dobrym człowiekiem. Myślę, że to jest też bardzo ważne. Dobrym, takim otwartym i pomiędzy tymi różnymi swoimi utworami zawsze też pojawia się jakiś taki komentarz dotyczący życia, relacji.
No to jeszcze podsumujmy tylko, gdzie się spotykamy, kiedy, jak
4 marca.
Jak do was dotrzeć.
4 marca w godzinach od 14 do 19 wydarzenie odbędzie się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wszystkie informacje można znaleźć na stronie, na Facebooku naszej fundacji, czyli Fundacja Łódzka Akademia Kobiecości. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lutego, oczywiście bieżącego roku. Zgłoszenia można przesłać albo na Facebooku, albo właśnie na adres zgłoszenia @akademiakobiecości.eu. Oczywiście polskie znaki eliminuje. I myślę, że jeśli ktoś w ogóle ma jakieś pytania, to może też zadzwonić do nas i na wszystko odpowiemy.